Tytuł tygodnia. Haga. Obrazki z życia. Agata Napiórska. Wydawnictwo Marginesy. Haga. Rysowniczka satyryczna tygodnika Szpilki. Dlaczego nie weszła do kanonu polskiej sztuki ilustracji? Co sprawiło, że jej kariera nagle się urwała? Agata Napiórska.
Ja w tej książce staram się obalić mit nieśmiałej Hagi, nieśmiałej Hani, bo może jako dziewczyna, która zaczynała w Szpilkach i po raz pierwszy przyszła do redakcji, była rzeczywiście nieśmiała, no ale w tym nic dziwnego. Natomiast cała jej biografia świadczy o ogromnej odwadze. O ogromnej odwadze, która towarzyszyła jej przez całe lata wojenne i kilkakrotnie dosłownie uratowała swojemu mężowi Erykowi Lipińskiemu życie. Ona była kobietą, która szła przed czołgami podczas wojny, pomagała osobom pochodzenia żydowskiego. W ogóle miała wielki talent, nie tylko talent do rysowania i ilustracji, i stworzyła bardzo charakterystyczną kreskę rozpoznawalną z daleka, wypracowała swoją własną markę, ale też miała świetne ucho, potrafiła słuchać ludzi, i nie tylko słuchać bliskich osób i doradzać im w życiu, ale też po prostu fantastyczne wyczucie takiego dowcipu w codziennym życiu.
Czyta Wanda Wasilewska.
Mniej więcej w połowie 1940 roku Eryk ochoczo przyjął zlecenie od swojego znajomego Tadeusza Hartmana Kańskiego, architekta, aktora i projektanta kawiarni Sztuka. Kawiarnię Kański otworzył już po zajęciu Warszawy przez Niemców. Mieściła się w podziemiach gmachu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential na Placu Napoleona, obecnie Powstańców Warszawy. W rolach kelnerów i kelnerek zatrudniał bezrobotnych w czasie wojny aktorów i aktorki warszawskich teatrów. Lipiński miał przygotować malowidło ścienne do baraku znajdującego się w jednym z bocznych pokoików sztuki. Entuzjastycznie zabrał się do pracy. 12 sierpnia 1940 roku z pierwszym projektem malowidła pod pachą udał się na spotkanie z właścicielem. Po drodze zatrzymał go niemiecki żołnierz i zażądał Ausweisu. Eryk pokazał dowód osobisty z zawodem artysta-malarz, wpisanym w odpowiednią rubrykę. Gdyby w tamtym momencie wiedział, co go czeka, wziąłby nogi za pas, ale nie wiedział. Wkrótce wygarnięto z tramwaju, który nadjechał z praskiej strony, wszystkich pasażerów, kobiety i mężczyzn. Wtedy zorientował się, że to łapanka, ale na ucieczkę było już za późno. Po 2 dniach przetrzymywania na szwoleżerów wpakowano aresztowanych do samochodów osobowych, przewieziono na dworzec i zagnano prosto do wagonów towarowych, którymi ściśnięci jak śledzie mieli ruszyć w nieznane. Z pędzącego pociągu, gdzieś na przedmieściach Warszawy, Rykowi udało się wyrzucić przez okno list do Hagi. Napisał go ołówkiem na odwrocie projektu malowidła dla kawiarni Sztuka. Kartkę złożył solidnie na 4 części i przebił gwoździem wyrwanym z podłogi wozu. Zaadresował Hanna Lipińska, Warszawa, Aleja 3 Maja 2, mieszkania 113, telefon 321-52. Wiadomość szybko trafiła w ręce adresatki. Moja Hanuśko, siedzę w zamkniętym wozie towarowym i jadę w nieznane. Ale dotychczas żyję i wierzę, moje dziecko, że wrócę cały i zdrów. Ogromnie się martwię, jak będziesz sobie dawała radę. Sprzedaj moje ubranie i kup koniecznie węgla. Odżywiaj się, moje dziecko kochane, jak najlepiej. Sprzedawaj wszystko, co możesz, żebym jak wrócę zastał tłuściaszka. O mnie się zupełnie nie martw, radę sobie dam i myśląc o tobie wszystko przetrzymam. Jechali do Auschwitz, ale wtedy o obozie w Oświęcimiu mało kto słyszał. Nawet gdy dotarli na miejsce i usłyszeli tę nazwę, nic nikomu nie mówiła. Następnego dnia po aresztowaniu Hanka wstała o świcie, a i tak w nocy prawie nie zmrużyła oka. Uzgodnili z Kańskim, że na Szucha 25, wówczas Strasse der Polizei, wybiorą się z samego rana. Włożą eleganckie ubrania, pójdą pewnym krokiem. Hanka ubrała się więc w to, co miała najlepszego. Cienki, wełniany płaszcz w kolorze granatowym, czarną spódnicę do kolana, białą koszulową bluzkę i czarne skórzane pantofle na niskim obcasie. Ręce jej drżały, kiedy malowała usta. Co będzie, jeśli się nie uda? Starała się odganiać ponure myśli, koncentrować na wykonaniu zadania. Erika zabrano przez pomyłkę. Wystarczy, że im to uświadomi i na pewno go wypuszczą. A co, jeśli nie wypuszczą? Kański rano przyszedł po Hankę. Dogadali szczegóły. Z alei 3 maja nie mieli daleko. Kański bywał tu nieraz w związku ze sprawami kawiarni. Hanka nigdy. W tym monumentalnym budynku pośród marmuru, jesionowej boazerii i dekoracyjnych żyrandoli warszawskiej firmy Antoniego Marciniaka decydowały się losy tysięcy ludzi. Hance trzęsły się kolana. Uda się. Musi się udać. Do rzeźbionych drewnianych drzwi przyczepiono kartkę informującą, że w sprawie wczorajszych aresztowań nikt nie zostanie przyjęty. Kański udał więc sprytnie, że i tym razem chodzi o jego kawiarnię. Dostali przepustki. Znał doskonale niemiecki i podsłuchał, że osobą decyzyjną jest Leiter Dry. Znaleźli odpowiedni gabinet. Sekretarka za nic nie chciała ich wpuścić. Wtedy Kański zagrzmiał swym basem. Ale to jest sprawa wyjątkowa. Usłyszał ich przechodzący przez pokój SS-man. To był właśnie ów Leiter Dry. Zaciekawiła go ta wyjątkowa sprawa. Zaprosił petentów do gabinetu. Hanse podsunął krzesło. Kańskiemu kazał mówić. Zachowali zimną krew. Hanka odpowiedziała na kilka pytań. Stopy wciskała mocno w podłogę. Głos jej nie drżał. W końcu złożyła podanie, w które zgrabnie wplotła epizod z pierwszych dni wojny i ich rajzy na wschód. Napisała w nim, że jej mąż został przypadkowo zatrzymany podczas aresztowań ulicznych, że jest artystą, malarzem, polityką się nie zajmuje, a o jego stosunku do władz niemieckich może świadczyć fakt, że w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku pod Łukowem udzielił pomocy ciężko rannemu niemieckiemu żołnierzowi, za co mu osobiście podziękował marszałek Walter. Rannego opatrzyli żołnierze polscy, a marszałek Walter był całkowicie wymyślony przez Kańskiego. Leiter Dry, czyli kierownik trójki, którego imię i nazwisko nie są znane, podpisał się na podaniu o zwolnienie Eryka z Oświęcimia. Pismo przyniosło oczekiwany skutek dopiero po paru miesiącach. Eryka w końcu zwolniono z obozu. Hojnie wykorzystywał swój talent plastyczny i poza kenkartami, aktami ślubów i narodzin, produkował także fałszywe przepustki z getta. W ten sposób razem z Hagą pomogli wielu osobom przedostać się na drugą stronę. Potem szukali im miejsc w domach i mieszkaniach rodziny i znajomych. Ponieważ Eryka często nie było, Haga sama zajmowała się uciekinierami z warszawskiego getta. Dawała im bezpieczną kryjówkę. Kiedy później zaczęto nadawać tytuły sprawiedliwych wśród narodów świata, Eryk zadbał jedynie o uhonorowanie siebie. To jego drzewko rośnie w ogrodzie Instytutu Yad Vashem. Zuzanna uważa, że jej mama odebrałaby to jako niesprawiedliwość, bo to głównie ona z matką udzielały schronienia żydowskim przyjaciołom. Eryka przecież stale nie było.
Tytuł tygodnia.